każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Dokładnie 16 minut po godzinie 12. Audycję realizuje Andrzej Pijanowski, a w studiu goście Tomasz Jaskuła, burmistrz Lubniewic. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Mateusz Karkoszka, wiceburmistrz Strzelec Krajeńskich.
Dzień dobry, witam państwa.
Zakończyliśmy rok szkolny, zakończył się właściwie, bo ja już dawno po edukacji. Natomiast jak to wyglądało w tym pierwszym roku reformy edukacji? Tomasz Jaskuła.
Ja absolutnie w ogóle byłem zwolennikiem tego, żeby powrócić do 8 klas, jeśli chodzi o szkołę podstawową. W momencie, kiedy weszły gimnazja, no ja już byłem studentem, ale doskonale pamiętam opinię mojej mamy, która przez 40 lat była pedagogiem w szkole średniej i opowiadała o tym, jak wiele niedobrego wprowadziły gimnazja, jeśli chodzi o patrzenie uczniów, o taką jakby przedwczesną dojrzałość. Wcześniej przychodziło się po tej 8 klasie i taką pierwszą dojrzałą edukację odbierało się w szkole średniej. Tutaj natomiast po 6 klasie podstawowej szkoły te dzieci, to dzieci przecież jeszcze 13-letnie, no wchodziły w taki etap, nazwijmy to pierwszej jakby dojrzałości. Później było dość sporo problemów wychowawczych, odbijało się to też na efektach później edukacji. Więc dobrze, że do tego pomysłu powrócono. Natomiast naszym narodowym sportem jest chyba
utrudnianie.
Robienie wszystkiego na ostatnią chwilę. Ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy w tym mistrzami świata i gdyby mundial dotyczył właśnie tej kwestii, to na pewno nie mielibyśmy złych humorów, tak jak po meczu z Senegalem.
O mundialu jeszcze porozmawiamy na koniec, bo to jest też co ciekawe, Lubuska też sprawa.
Tak, Lubuska, ale bylibyśmy właśnie chyba mistrzami świata i każde jedno państwo, w którym przecież też się przeprowadza reformy, bilibyśmy na głowę. Niestety można to było odczuć. No, i myślę, że tutaj bardzo dużo zależało od dyrektora szkoły i od grona pedagogicznego, bo ta nerwowość ją było czuć. Było widać, że ta komunikacja pomiędzy, no powiem to, ministerstwem, szkołami, czy bardziej tutaj kurator szkoła, tych zmian było bardzo dużo. Te zmiany następowały w ekspresowym tempie i tutaj dużą rolę właśnie odegrała, przynajmniej w przypadku mojej gminy, pani dyrektor grona pedagogiczne, gdzie tej nerwowości nie przekładano na uczniów. Uczniowie byli objęci takim parasolem ochronnym. Udało wprowadzić się te wszystkie zmiany, te wszystkie przekształcenia. W naszym przypadku przeszło to jakby bezboleśnie. Nie było również protestów ze strony rodziców, żadnych protestów tutaj nie mieliśmy. Więc ja tej reformie co do zasady mówię tak, natomiast mówię znowu za szybko, pewnie z błędami, bo te błędy będą wychodzić w praniu, jak to się mówi. A tak poza tym to tak jak powiedziałem na początku, jestem zwolennikiem tego posunięcia.
A jak to wygląda z perspektywy Strzelec? Trochę mikrofon proszę.
Dobrze, przed siebie.
O właśnie. O tak.
Jak w czasie koncertu w Opolu.
Tak.
Chociaż śpiewać nie będę, uspokajam państwa. Nie będę chyba oceniał już tego, czy ta reforma jest zła, czy dobra. My ją przeszliśmy. Było z początku na pewno dużo zamieszania. Potwierdzam to, co mówi Tomek. Natomiast myślę, że na tyle dobrze i profesjonalnie złożyliśmy zespół, ten, który zajmuje się oświatą, że bez najmniejszych kłopotów, takich osobowych, bo dużo osób nie straciło pracy. Myślę też, że uczniowie chyba nie do końca też zauważyli, że jakieś takie poważne zmiany nastąpiły. Dzisiaj był taki moment chyba dość trudny, ponieważ w związku z tym, że mamy dwie podstawówki w Strzelcach Krajeńskich, po pierwszym roku funkcjonowania tej reformy niestety musieliśmy zdecydować się o przeniesieniu niektórych klas z jednej szkoły do drugiej. To był taki moment trudny, smutny, było trochę płaczu, było troszeczkę takiego żalu wśród zarówno uczniów, jak i nauczycieli, że gdzieś im się tam przerywa w trakcie tej drogi edukacyjnej tę przygodę ze szkołą, ale myślę, że to bardziej takie sentymentalne akcenty. Natomiast mieliśmy też dużo szczęścia, to trzeba podkreślić, ponieważ wiele szkół musi przystosowywać się na nowo do podstawy programowej, tworząc chociażby specjalistyczne gabinety fizyczne, chemiczne. Do tej pory w takich podstawówkach wymogów podobnych nie było. Takie sale były przede wszystkim w gimnazjach. Natomiast w związku z tym, że gdzieś w międzyczasie jeszcze udało nam się pozyskać pieniądze na program interregowski, w którym zamierzamy uczyć zawodu uczniów ze szkół podstawowych, no to w ramach tego projektu pewne zakupy sobie porobimy, pewne remonty poprzeprowadzamy, natomiast wiem, że wiele samorządów nie miało takiej komfortowej sytuacji i niestety z własnych pieniędzy będzie musiało wydatkować właśnie na tę infrastrukturę szkolną.
A strzelce gotowe już do wakacji?
Oczywiście, że tak. Pogoda jest co prawda dzisiaj niezbyt sprzyjająca wypoczynkowi, ale mamy komunikaty, że...
Daje odetchnąć.
Tak, że na jutro, czyli na 23, kiedy świętujemy początek wakacji, jarmarkiem strzeleckim ma być troszeczkę lepiej, a już później przez cały lipiec ma być słonecznie, więc myślę, że dzisiaj z nową drogą, którą już intensywnie rowerzyści jeżdżą do miejscowości Długie, czyli największej wypoczynkowej miejscowości w gminie Strzelce Krajeńskie, będziemy mieli tam sporo tłumu i tą nową drogą będziemy zmierzać ku sympatycznym i miłym wakacjom.
Wiem, że w Lubniewicach już właściwie to sezon w pełni.
Myśmy przerobili ten początek sezonu tak naprawdę chyba po raz pierwszy już od maja. To też pokazuje pewną konieczność na przyszłość przygotowywania się do sezonu, jeśli chodzi o ratowników, zabezpieczenie ratowników na plaży. Normalnie sezon praktycznie w całej Polsce rusza, tak jak powiedział kolega Mateusz, od soboty, ten taki wakacyjny. Natomiast pogoda w tym roku pokazała, że tutaj musimy być elastyczni, mobilni. Jeśli przyjdzie taka sytuacja w kolejnych latach, to dobrze jest z ratownikami domówić się, opłacić tych ratowników, żeby zabezpieczyć już te weekendy przedwakacyjne. Na wakacje oczywiście ratownicy są cały tydzień, każdego dnia, przez 7 dni w tygodniu, natomiast przed sezonem przynajmniej weekendy dobrze, gdyby były zabezpieczone.
Zresztą ratownicy, ostatnia informacja, dostali wsparcie.
Mówimy o Woprze Lubniewickim. Tak, to jest informacja z wczoraj. Dokładnie tak. Systematycznie wspieramy przestrzeń bezpieczeństwa. To jest taka czasami niezauważalna działka w samorządzie, dlatego że efektownie jest otworzyć drogę, efektownie jest otworzyć plac zabaw, efektownie jest otworzyć nowy chodnik, po którym mieszkańcy będą na co dzień przemierzać. Dzieci będą się na placu bawić. Natomiast bezpieczeństwo, dopóki nie korzystamy z niego w sposób, no niestety z reguły nieszczęśliwego wypadku, w sytuacjach nieszczęśliwego wypadku, dopóty te pieniądze wydatkowane na to bezpieczeństwo nie są zauważalne. My w ostatnim roku, jak policzyłem, zakupiliśmy również przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego środków unijnych samochód średni dla naszych strażaków ochotników. Otwarty został w Lubniewicach posterunek jesienią zeszłego roku, w który wpompowaliśmy sporo pieniędzy gminnych. Zakupiliśmy, dołożyliśmy się do nowego samochodu policyjnego i teraz znowu dołożyliśmy się do samochodu woprowskiego. 70 tysięcy złotych. Policzyłem, że to jest niemalże 500 000 złotych, więc to są ogromne pieniądze, niemalże jednoroczny budżet inwestycyjny naszej gminy, ale wiem ja to i doskonale wiedzą radni miejsce, że na bezpieczeństwo, na dzieci, na edukację pieniędzy w tym małym budżecie gminnym, jakim jest budżet gminy, pieniędzy nie powinno zabraknąć i tym sposobem właśnie podnosimy poziom bezpieczeństwa, profesjonalizmu również służb, które operują na terenie gminy Lubniewice, po to, żeby poza sezonem mieszkańcy czuli się bezpieczniej, a w sezonie turyści.
Idźmy dalej, zmieńmy temat. 1/3 kraju dotknęła susza, informują już służby poszczególnych wojewodów. A jak to w przypadku Strzelec na przykład wygląda?
Jesteśmy gminą typowo rolniczą. Wiele PGR-ów działało przed rokiem 90 na terenie gminy Strzelce. W związku z tym ta gospodarka rolna w naszej gminie jest wyjątkowo mocno rozbudowana, a to wiąże się również z kłopotami w przypadku różnych klęsk żywiołowych i wydaje się, że dzisiaj mamy do czynienia właśnie z taką oto klęską. Sytuacja jest dramatyczna. Naprawdę ten brak opadów w ostatnich miesiącach sprawił, że uprawy, szczególnie zbóż, wyglądają fatalnie. My bardzo szybko, bo jesteśmy pierwszą gminą w powiecie, która rozpoczęła szacowania, są już komisje powołane, już pracują. W tej chwili szacujemy jęczmienie. Dzisiaj nasi pracownicy wraz z rolnikami, przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego ruszają na trawy, te trawy nasienne, bo takich rolników, którzy takie uprawy sieją na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, też mamy. Ale przy okazji szacujemy także inne uprawy, rzucamy okiem na rzepaki, bo prędzej czy później i z tym problemem trzeba się będzie zmierzyć. Na pierwszy ogień idą zboża, które lada dzień powinny być koszone. No i na dzisiaj już można stwierdzić, że między 40 a 50%, tak trzeba gdzieś szacować straty rolników, a może być zdecydowanie więcej. Zbóż już się nie da uratować, to już trzeba sobie jasno powiedzieć, że praktycznie wszystkie zboża, czy to żyto, czy pszenica, która nawet gdyby teraz dostała odrobinę deszczu, to już nie zawiąże takich ziaren, które dałyby jakiś porządny plon. Do uratowania są jeszcze rośliny takie jak kukurydza, może okopowe, chociaż ziemniaki też wyglądają fatalnie. Tylko czekamy w tej chwili na sygnał od Instytutu z Puław, aby było zielone światło do szacowania także roślin okopowych, roślin strączkowych i rzepaku. No i przypuszczamy, że będzie to bardzo trudny rok. Natomiast cieszą jakby zapowiedzi tutaj przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, z którymi współpracujemy w ramach właśnie szacowań, że zbierają wszystkie te informacje skrupulatnie, wysyłają do Ministerstwa Rolnictwa i że rolnicy będą mogli liczyć na jakąś pomoc. To myślę, że w tym roku będzie piekielnie istotne, aby wesprzeć być może jakimiś zwolnieniami z KRUS-u, być może jakimiś preferencyjnymi kredytami, być może również państwo polskie, tak jak w 2006 roku da zielone światło do umarzania ostatnich rat podatku.
No właśnie,
gminy będą to robić oczywiście, jeśli tylko będzie gwarancja odzyskania tych pieniędzy, bo muszę tutaj jasno i wyraźnie podkreślić, że umorzenie podatku dla gminy oznacza nie tylko stratę tego podatku, ale również obniżkę subwencji wyrównawczej w kolejnym roku, więc gminy tracą jakby podwójnie. My mamy zaplanowane pewne zadania, inwestycje w wieloletnim planie inwestycyjnym. Nie możemy tak od sobie skreślić po prostu te zadania. Ale gdyby było zielone światło od rządu, żeby tak jak w 2006 roku, bo taki przypadek mieliśmy już kilka lat temu, że te straty w samorządach były zrefundowane przez, jak dobrze pamiętam, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, to jesteśmy w stanie o tym również rozmawiać. Natomiast na dzisiaj szacujmy, sprawdźmy, jak wyglądają te straty, a później rozmawiajmy wszyscy wspólnie z rolnikami, z przedstawicielami rządu o tym, jaka pomoc rolnikom przysługuje.
A kiedy się dowiecie o ewentualnym wsparciu, tak jak pan mówi?
Szacowania będą trwały, myślę, do ostatniego dnia żniw, biorąc pod uwagę, że ten okres wegetacyjny jest znacznie przyspieszony. Myślę, że w sierpniu będziemy wiedzieli już dużo, dużo więcej. Też słyszymy w gremiach rządowych, że w okolicach kilku najbliższych tygodni powinniśmy znać sposoby wsparcia dla rolników. Natomiast no, na razie jest bardzo intensywna praca komisji. Wiem, że nie wszystkie gminy jeszcze powołały komisję, więc jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku tej drogi i dopiero będziemy myślę, że za kilka tygodni widzieli skalę faktycznych strat w gospodarstwach rolnych.
A jak to wygląda w Lublińcach?
Bardzo podobnie. 2000 hektarów ziemi, która jest uprawiana przez naszych lokalnych rolników, około 40 rolników, z czego 65% z nich złożyło już wnioski informujące o tym, że na ich areale wystąpiła susza. No niestety wygląda to katastroficznie. Wygląda to katastroficznie. Kilka cyfr wczoraj dosłownie rozmawiałem z jednym z dużych rolników w Lubniewicach. Jeśli chodzi o rzepak, który na dzień dzisiejszy niestety nie jest nieobjęty tym, nazwijmy to programem, zasobem susza, czyli teoretycznie na dzień dzisiejszy nic nie będzie rolnikom za straty w rzepaku płacone. Jeśli z rzepaków w normalnym roku zbierano około 4-4,5 tony, ten rok zapowiada zbiory na poziomie 1,5 tony. No to jest ogromna strata. Jeśli chodzi o zboża, pszenica czasami dawała na naszych ziemiach nawet do 8 ton, w tym roku 3,5 do 4 ton, czyli tutaj mamy 50% strat. Więc wygląda to naprawdę fatalnie. Wszystko wskazuje na to, że 100% rolników z terenu gminy Lubniewice zgłosi wystąpienie właśnie szkód spowodowanych suszą. Komisję mamy również powołaną. Czekamy na zarządzenie wojewody, bo tutaj taka jest procedura. Komisja składać się będzie z jednej osoby z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izba Rolna, jedna osoba i urzędnik z Urzędu Miasta. Tak jak powiedział też mój kolega, mogę też tutaj powiedzieć, że liczę na to, że tutaj szczególne środki zostaną powzięte, że te rekompensaty jednak popłyną, bo należy pamiętać, że rolnicy oprócz tego, że prowadzą taką stricte gospodarkę rolną, no żeby prowadzić tą gospodarkę, bardzo często zaciągają ogromne kredyty. Maszyny rolne są to kwoty setek tysięcy i milionów złotych, więc tutaj banki no, z reguły nie pytają, czy jest susza, czy jest klęska, raty trzeba płacić i wierzę, że wspólnie z wojewodą, wspólnie z rządem będą wypracowywane takie procedury, które tak naprawdę pozwolą zawrzeć pewne kompromisy, bo mam świadomość, że rolnicy bardzo szybko skierują swoje kroki w kierunku urzędu z prośbą o zwolnienia podatkowe, prolongaty. No mamy taki mechanizm w państwie, że każde zwolnienie wiąże się z tym, że subwencja, pieniądze, które dostajemy od państwa, za każde zwolnienie podatkowe jest obcinana, bo zwolnienia podatkowe świadczą o tym, że samorządowi powodzi się dobrze, najkrócej mówiąc, bo skoro stać nas na zwolnienia podatkowe, to znaczy się, że mamy dochody z innych źródeł, które zabezpieczają te straty spowodowane pomniejszonymi wpływami podatkowymi. No i tutaj trzeba być mocno roztropnym w tych działaniach, a z drugiej strony mam świadomość tej presji, która będzie. No bo tutaj mówimy już nie o stratach rzędu 5-10%, tylko to są straty 50% i więcej procentowe. Więc to na pewno jest ogromne wyzwanie, ale mam nadzieję, że tak ważna sfera naszego życia społecznego, jakim jest rolnictwo, no zostanie po prostu wyprowadzona na prostą. Obawy mam tylko jako również obywatel, że niestety odczujemy to wszyscy w cenach żywności. W zeszłym roku przerabialiśmy warzywa czy owoce. W tym roku dochodzą do tego zboża i tak jak też mówił kolega Mateusz, my mamy dość duże ilości gryki. Gryka też niestety w dużym stopniu, powiem to kolokwialnie, dostała od słońca. Plony będą też niskie, więc tutaj się to zaraz przełoży na kaszę. No jest źle, naprawdę jest bardzo źle. Jest to ogromne wyzwanie dla państwa, na pewno.
My wnioskowaliśmy też, taką informację tutaj podam dla naszych rolników i też dla innych samorządów, ponieważ poważny problem stanowi sposób stwierdzania suszy. A w zeszłym roku to też takie kuriozum, sposób stwierdzania deszczy nawalnych, tak? Ponieważ z taką klęską w zeszłym roku się rolnicy mierzyli. Mianowicie punkty badawcze, które stwierdzają, że gdzieś wystąpiła susza, bądź gdzieś wystąpił deszcz nawalny, są tak umiejscowione, że nie do końca obiektywnie oceniają faktyczną sytuację. I proszę sobie wyobrazić, że w zeszłym roku mieliśmy przypadek w gminie Szczelce. Gmina Szczelce sąsiaduje z województwem zachodniopomorskim, gdzie instytut, który ma punkt badawczy w Gorzowie, nie stwierdził deszczy nawalnych, natomiast instytut, który ma swój punkt w południowej części województwa zachodniopomorskiego, takie deszcze nawalne stwierdził. I rolnik, który graniczy Miedzą z sąsiadem zachodniopomorskiego, a był z Lubuskiego, nie dostał pieniędzy, natomiast rolnik zachodniopomorskiego te pieniądze dostał. I tu jest ten poważny problem. Widzimy to niejednokrotnie, nawet rozmawiając ze sobą gdzieś tam z kolegami z Gorzowa czy z okolic. No u nas lało, no a u nas susza. No, czasami jest tak, że te deszcze przechodzą 10-15 kilometrów od miejscowości i regularnie ją mijają ze względu na to, że nie ma zbiorników wodnych, nie ma rzek. Dlatego myślę, że dzisiaj tym podstawowym problemem gmina Szczelce występowała o to, aby tych punktów w województwie lubuskim było jak najwięcej, aby obiektywizm tych badań faktycznie pokazywał, gdzie występują największe straty, bo rolnikowi ciężko wytłumaczyć, że instytut w Puławach nie stwierdził u pana suszy bądź deszczu nawalnych. Rolnik najlepiej wie, widząc, wjeżdżając każdego dnia na pole i niejednokrotnie patrząc na to, co się w jego gospodarce dzieje.
Zmieńmy temat. Zarząd województwa z absolutorium. Pytanie, czy samorządy dałyby zarządowi absolutorium?
Absolutorium udzielone jest na podstawie założeń budżetowych z roku poprzedniego.
Słupki, wiadomo, wyliczenia.
Tak. I później z jego wykonania. No, jeśli popatrząc na budżet, który został przyjęty na 2017 rok, wykonanie jest na poziomie 99,9%. Nawet jeśli są tam sytuacje, które się mogą nie podobać, no teoretycznie to, co dokument, który został przyjęty, został zrealizowany, więc tutaj obiektywnie rzecz biorąc, no dlaczego tego absolutorium nie dać? Ja mam też takie sytuacje i miałem wcześniej w mojej gminie, gdzie nie wszyscy radni być może popierali pomysły realizowane przez gminę przy wsparciu większościowym rady, ale przy absolutorium, kiedy ten budżet prezentowaliśmy, kiedy wykonanie budżetu w określonych obszarach było wysokie, to absolutorium dostawałem z reguły jednogłośnie, stuprocentowo, więc myślę, że tutaj bardziej wchodzimy na poziom polityki, I tak naprawdę chyba tam gdzieś zaczyna się polityka, tam często kończy się jakiś obiektywizm, zaczyna się subiektywizm i interesy partyjne. Ja osobiście mówię, no może mi się bardziej podobać, może mi się nie podobać. Budżet został zrealizowany tak, jak był przyjęty. Osobiście gdybym miał taki ocenę wydać, to pewnie bym był za udzielenie absolutorium zarządowi.
Inna sprawa, czy ktoś widział na przykład negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej?
Pojawiały się chyba, znaczy pojawiają się wskazania, natomiast
wskazania, tak
jest, instytucja ogólnie absolutorium jest, trzeba powiedzieć, że formułą martwą, tak. Prawda, bo że mieliśmy przecież przypadki z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie radni nie udzielali absolutorium.
Nie udzielili.
Tak, czy to Jackowi Wójcickiemu, czy wcześniej Tadeuszowi Jędrzejczakowi, no i co się z tym wiąże?
Znaczy ja się tylko martwię właśnie, że zmiany, które są w samorządzie planowane, ustawa przecież wejdzie w życie, mówiące o tym, że wcześniej będzie włodarz uzyskać tak zwany wotum zaufania, następnie absolutorium. Myślę, że niestety te narzędzia mogą być jeszcze bardziej upolitycznione, dlatego że dwukrotne niezdobycie zaufania, tego wotum zaufania, może powodować po prostu referenda nawet w gminach, w miastach czy w powiatach. No to będzie na pewno ciekawa sytuacja. Ja myślę, że w radach, gdzie burmistrz, prezydent, wójt będzie miał mniejszość tak zwaną, no to będziemy mieli naprawdę cyrk na kółkach. I nie wiem, czy to będzie z dobrą jakością dla samorządu, dla sprawowanego mandatu. Trudno powiedzieć. Ale tak jak powiedział też kolega Mateusz, to brak absolutorium, no mamy mnóstwo przypadków w naszym kraju, gdzie jest sytuacja taka, że burmistrz nie ma większości w radzie i rada negatywnie ocenia jego pracę, nawet jeśli ona jest wykonana dobrze. No takie mamy tu sytuacje. No to nie skutkuje niczym. No burmistrz zachowuje stanowisko.
Tym bardziej, że w ciągu roku można no, korygować budżet, tak? Zmieniać uchwałę i jakoś wyprowadzać.
Ale muszą być również za tym radni.
Oczywiście, po zespołem.
Tak, ale też powiedzmy, że umiejętni skarbnicy, tak? Potrafią dopasować jakby sytuację, że tak powiem, finansową gminy do różnych potrzeb gminy, więc wykonanie tego budżetu, tak jak wspomniał tutaj Tomek, raczej zawsze jest na tyle skuteczne, na tyle wysokie, że radni nie mają wątpliwości. Natomiast faktycznie tam, gdzie się zaczyna polityka, tam się kończy merytoryczna dyskusja na temat absolutorium i na temat samego budżetu. Ja myślę sobie, że jeszcze wracając do Zarządu Województwa Lubuskiego, ważne, że gdzieś tam nastąpił pewien spokój taki polityczny. Tak? Mieliśmy wybory parlamentarne, były tam różne historie. Wiemy, że były jakieś rozmowy o zmianie składu koalicji. Koalicja Platforma SLD-PSL się utrzymała. Ja myślę, że duża zasługa też w tym lidera, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Waldemara Sługockiego, który wprowadził trochę spokoju jednak do tego województwa lubuskiego. Pamiętamy czasy, ja jeszcze jako dziennikarz obserwowałem tego, taki komentator też polityczny, pamiętamy czasy poprzedniej pani przewodniczącej, gdzie jednak tych takich historii,
tych zawirowań było
tak, takich zaczepnych, gorących było zdecydowanie więcej. A myślę, że potem poznaje się lidera, jak potrafi skonsolidować zespół. I dzisiaj ten zespół w postaci koalicji SLD-PSL, Platforma Obywatelska, wydaje się na tyle skonsolidowany i na tyle spokojny, żeby dojechać do wyborów, a być może także kontynuować w tym składzie pracę, że raczej takich zawirowań na terenie województwa lubuskiego nie będzie. I to chyba dobre. Zarząd województwa powinien się zajmować mądrym wydatkowaniem środków, przede wszystkim tych zewnętrznych, wsparciem dla rozwoju gmin, czy powiatów, a nie robieniem polityki. Mamy nadzieję, że też tak będzie po wyborach.
A propos,
ktokolwiek nie wygra.
A propos pieniędzy unijnych, to ostatnia Rzeczpospolita informowała, że no, Bruksela zastanawia się, czy decyzyjność, jeśli chodzi o wydatkowanie, nie przesunąć na rządy, a ściągnąć z regionów. Ale to jest już dyskusja na osobną godzinę w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o samo absolutorium, to jego brak dzisiaj według przepisów, według prawa nie dzieje się nic, bo jest mniej niż 9 miesięcy do wyborów samorządowych, także...
Widziałem się ostatnio z prezydentem Wójcickim. Nie był zbytnio przejęty, ma zupełnie inne problemy w postaci dużych inwestycji, tak, braku wykonawców, więc myślę, że to zaprząta głowę przede wszystkim samorządowcom i także Jackowi Wójcickiemu, który absolutorium nie dostał, którego pozdrawiam, bo kawał roboty tu w Gorzowie robi.
No i właśnie też to taki był klasyczny przykład, gdzie tych inwestycji dzieje się mnóstwo, tak. gdzie wcześniej, w poprzednich latach absolutorium było uzyskiwane, nagle w roku wyborczym no, absolutorium nie ma. Naprawdę. To
inna sprawa, że prezydent ma dwie, przynajmniej jedną sztandarową inwestycję, na którą dostał duże pieniądze i tutaj też radni na przykład Prawa i Sprawiedliwości, bo 49 milionów rządowego wsparcia na wylotówkę na Gdańsk, chociaż jedna z gazet pisze wylotówkę na Strzelce Krajeńskie, co też jest prawdą.
Tak, tak, to nas buduje. A proszę powiedzieć w ogóle, bo tam się rozstrzygnął wyżej przetarg, podpisana jest umowa, czy nie?
Nie, jeszcze nie. Natomiast jeszcze nie. Jest jedna oferta do przetargu, 60 miasto chce wydać, oferta jest na 74 miliony, no i trzeba będzie dołożyć. Zobaczymy, jak będzie, bo jeszcze zgody muszą wydać na to radni. A propos inwestycji drogowych, no to podział rządowych i wojewódzkich pieniędzy, teraz zajmiemy się tym na
to
właśnie...
To też inwestycje remontu. Słyszę w radiu, słyszę też, inwestycje, no, także ktoś pełną parą.
Południe czuje się poszkodowane, przynajmniej tak twierdzą radni wojewódzcy z klubu Bezpartyjni Samorządowcy, dlatego że podzielono rządowe pieniądze na drogi i północ dostała więcej. Czy słusznie?
Ja muszę zapytać Tomka najpierw. Rozmawiacie ta rozmowa pana radnego Mejzy tutaj nie, no, w Radiu Zachód? Bo ja czułem się lekko
niesmaczony. Czy nie komentować. No i opowiem tak, jest okazja do bicia piany przed wyborami, więc każda okazja ponoć jest dobra. My myślę, że pan redaktor po każdym konkursie LRPO powinien zapraszać szczególnie włodarzy z północy i zadawać właśnie to pytanie. Jak my się czujemy, kiedy patrzymy na listy, gdzie większość środków, duża część naprawdę tych środków samorządów z południa zgarnia tą pulę, która jest przeznaczona na całe województwo. Totalny absurd, myślę sobie, jeśli chodzi o w ogóle te argumenty i wysuwanie argumentów, że południe czuje się poszkodowane. Mówię, my musielibyśmy robić raz na kwartał, raz na pół roku taką konferencję i mówić, dlaczego 7 samorządów z południa, a 4 z północy dostały tylko pieniądze. To nie ma najmniejszego sensu. Są pieniądze, były potrzeby, były pisane wnioski, była punktacja, pieniądze zostały rozdysponowane i tyle. Raz są rozdysponowane w cudzysłowie na północ, raz są więcej pieniędzy na południe. Ja bym tutaj się nie dopatrywał jakiejś krzywdy, która została wyrządzona w południowej części województwa.
Czy parytet ludności powinien być stosowany w momencie, kiedy ilość dróg wielka różnica. Nie, no.
Jeszcze może jedno zdanie. No, my mamy na przykład w województwie największy powiat. Powiat sulęciński jest obszarowo największym powiatem o najmniejszym zaludnieniu. I co? To znaczy się, że mamy robić dróg tyle, ile jest mieszkańców? No, to są argumenty mocno słabe.
Pogłębianie dysproporcji nikomu nie służy. Jeśli one trwają od wielu lat, to w końcu się okaże, że północ województwa będzie musiała być objęta jakimś specjalnym programem, tak jak Polska B.
A nie miałbym nic przeciwko.
Chociaż prezydent Nowej Soli zdaje się mówi, że to właśnie Polska, ta zachodnia już jest.
No też czasami możemy się pod tym podpisać, bo faktycznie potężne pieniądze gdzieś wędrują na wschód, a tutaj na zachodzie mamy wrażenie, że te samorządy mimo wszystko są jakoś zaniedbane. Ale ja bym chciał zaapelować do bezpartyjnych samorządowców, aby podobne konferencje zwoływali przy okazji każdorazowej konferencji, tak, kiedy ogłaszane są wyniki konkursów. Ja tylko przypomnę panom z bezpartyjnym samorządowcom, że kilka lat temu toczyła się ostra bitwa o kontrakt lubuski, tak? Pamiętamy, Tomku?
To są dobre dane, tak, można je przetoczyć.
Który był takim troszeczkę zadośćuczynieniem dla tych wszystkich samorządów, tak, które nie mogły partycypować w ZIT-ach. I powiem państwu tak, że w ramach tego kontraktu lubuskiego rozdysponowano tam prawie 100 milionów złotych, 39 poszło do Nowosolskiego Obszaru Funkcjonowania, prawie 40 poszło do Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, Partnerstwo Powiatu Żagańskiego dostało 3 miliony złotych, a Partnerstwo Powiatu Międzyrzeckiego 16 milionów złotych.
I na tym się... właśnie, czy nie było to konferencji, bo ja sobie nie przypomnę.
Tak, na tym się skończył jakby udział północnej części województwa lubuskiego w partycypowaniu w tych kwotach, więc to jest kwota 6-krotnie mniejsza dla północy niż dla południa. Nie utyskiwaliśmy, tak? Zacisnęliśmy zęby, akurat my i Lubniewice też tam gdzieś walczyliśmy w tym kontrakcie lubuskim.
Wspólnie z Solęcinem.
Tak, i to niestety przegraliśmy. Natomiast wie pan co? Zaciskamy zęby. No co tu dużo mówić? Tomek walczy od wielu lat o remont parku. Musi się spinać podwójnie, musi organizować specjalne festiwale, musi promować park w filmie, który ogląda kilka milionów
osób
w Polsce, tak? I a myślę, że wnioski pisze równie dobre, jak co niektórzy samorządowcy z południa. My natomiast, będąc w kontrakcie terytorialnym, teraz ważą się losy konkursu 4-4-2, gdzie startujemy na wykonanie zadań, które zostały wpisane w kontrakt terytorialny, czyli teoretycznie najważniejszy dokument dla województwa lubuskiego, bo to porozumienie z województwa lubuskiego z Ministerstwem Kultury. No i musieliśmy naprawdę się dużo nagimnastykować, żeby po pierwsze, dziękujemy tu zarządowi, bo dał zielone światło, i też wojewodzie lubuskiemu, który to później promował mocno w ministerstwie, że jesteśmy w tym kontrakcie, a b, w lutym tego roku postaraliśmy się, żeby być w programie rozwoju kultury lubuskiej. I w ten sposób jakby samorządy z północy województwa za wszelką cenę zwiększają swoje szanse i siłę wniosku, bo wiedzą, że niejednokrotnie bardzo ciężko te pieniądze wyrwać. Czekamy na rozstrzygnięcia i tutaj też chyba to będzie jakby taki wyznacznik. Mamy nadzieję, że to zadanie zostanie gdzieś tam wpisane. Natomiast jeszcze raz powtórzę i apeluję do bezpartyjnych samorządowców. Zachęcamy panów do szczegółowej analizy każdego konkursu, który jest ogłaszany. Nie wywołujmy wojenek gorzowsko-zielonogórskich, bo one niczemu nie służą. Wiemy, że to jest temat nośny, bo wyborczy, ale myślę, że ten spokój, który zapanował w ostatnich kilku latach i te burze między północą a południem zostały na tyle wyciszone i wygaszone, że nie warto grać tą kartą, bo myślę, że też mieszkańcy sobie tego nie życzą. Mieszkańcy dzisiaj czują się przede wszystkim lubuszanami, a nie mieszkańcami północnej i południowej części województwa lubuskiego.
Chciałbym znać definicję taką już stuprocentową zrównoważonego rozwoju województwa. Co to znaczy?
No właśnie, dobre pytanie.
Na koniec chciałem zapytać o mecz z Kolumbią. Bo mam nadzieję, że nasz lubuszanin wybiegnie. No, staje się, że chyba tylko jeden ma szansę, bo Szczęsny będzie na bramce. Chyba trener mu ufa, więc Fabiański pozostanie na ławce. Chociaż może nie, zobaczymy. Natomiast Kownacki być może wybiegnie.
Trzymam kciuki za tego młodego chłopaka. Natomiast jeśli chodzi o mecz z Kolumbią, no ja nie wiem jak Mateusz, ale ja nie czuję się trenerem. Jedynie widzem i odbiorcą tego, co trener przygotował nam na mecz z Senegalem. No, oglądam mecze, jestem fanem z moimi chłopakami razem. Jestem fanem naszej reprezentacji. Do tej pory grała futbol naprawdę piękny dla oka i efektywny. No, czasami z problemami, jak to się mówi, z tyłu. Natomiast to, co pokazali, wielu takich zrównoważonych ekspertów powiedziało, gorzej być nie może. I ja jestem tego zdania, że gorzej być nie może. Nie jestem również hura optymistą. Niestety ta bardziej chłodna część mnie mówi, że będzie powtórka z roku 2006, czyli 3 mecze i do domu, aczkolwiek ta druga część, bardziej optymistyczna, wierząca do końca, patriotyczna, mówi, trzeba trzymać kciuki za biało-czerwonych. Trener również, mam nadzieję, wyciągnął wnioski, bo jest tego znany, że jest świetnym analitykiem, jest perfekcjonistą. Chciał za dobrze, może przedobrzył gdzieś, zresztą kto w życiu nie popełnia błędów. No tylko ten, kto siedzi z pilotem przed telewizorem, przerzuca kanały i krytykuje wszystko, co się wokół niego dzieje i nawet to, co się nie dzieje. I trzeba trzymać kciuki, ja trzymam kciuki, a Lubuszyninowi naszemu życzę tego, żeby wyszedł w podstawowej jedenastce.
No bo wyszedł z Senegalem i zaczęło się coś dziać.
Tak, tak było właśnie. Tak było.
Widziałem go na żywo w meczu z Litwą i naprawdę miał kilka błyskotliwych akcji. Super chłopak, naprawdę towar eksportowy, jeżeli chodzi o promocję województwa lubuskiego. Ale ja chciałem zauważyć, że przy okazji meczu z Senegalu wyszła taka nasza kolejna przywara, że granica między euforią narodową a tragedią narodową jest wyjątkowo cienka. Jak zobaczyłem tych wszystkich internautów, którzy przed meczem z Senegalem podbijali piłeczkę, pisali różne wpisy patriotyczne, a po meczu odżegnywali od czci i wiary kadrę na Wałki, to zrobiło mi się trochę przykro. Ja cały czas wierzę, cały czas gorąco wspieram. Mieliśmy taką akcję w urzędzie, że nasi urzędnicy i kierownictwo ubraliśmy się w dniu meczu z Senegalem w stroje reprezentacji Polski. Tak przyjmowaliśmy klientów urzędu. Nie przyniosło to szczęścia. Zastanawiamy się, czy na przykład nie przywdziać teraz strojów kolumbijskich, żeby przynieść większego pecha właśnie naszym rywalom. Na szczęście mecz jest w niedzielę, więc jakby urzędu otwierać, tak, urzędu otwierać się nie będziemy, ale mam nadzieję, że w poniedziałek przyjdziemy z uśmiechem na twarzy w strojach biało-czerwonych i że będziemy dalej w grze. To, co wspomniał Tomasz, nie jesteśmy trenerami, trzeba wierzyć w mądrość na Wałki. To jest polski trener, który gdzieś tą taką chyba zapomnianą szkołę polskiej piłki zaczyna wskrzeszać i dobrze, bo do tej pory uważaliśmy, że tylko zagraniczni trenerzy mogą z tej mąki zrobić chleb. Okazuje się, że jest inaczej, ale bądźmy też jakby realistami. W drużynie Kolumbii jest dużo więcej potencjalnych gwiazd i bardzo przyzwoitych piłkarzy. My mamy 2-3 gwiazdy, tak, Lewandowski, Zieliński i Glik, i nazwijmy to bardzo dobrych wyrobników, rzemieślników, tak, którzy mieli akurat trudniejszy sezon, bądź grali sporadycznie. Natomiast myślę sobie, że potrzebujemy tego zwycięstwa nie tylko sportowo, ale też tak patriotycznie, tym bardziej, że obchodzimy stulecie niepodległości. Tak. Jakby był ten ćwierćfinał albo półfinał.
Ja liczę na to, Panie Boże, że trener obejrzał kilka meczy tutaj na mundialu i zobaczył, że wygrywają ci, którzy biegają. Po prostu to jest...
Czyli takich mieć 10 Grosickich i czuję, że byłoby dobrze.
Dokładnie. Jaki wynik będzie niedzielę? No,
2-0.
No ja 1-0, jeśli będzie dla naszych, to naprawdę będzie fantastycznie.
2-0, 1-0, 2-1 ja typu.
Tak jest. Kownacki jak strzeli, proszę Państwa, to myślę, że całe województwo...
No ja myślałem o 1-0 właśnie z bramką Kownackiego.
Całe województwo lubuskie na biało-czerwono i z numerem Kownackiego jakim? A panowie się słabo przygotowaliście.
Pamiętam. 13?
Chyba nie. Ja też cię pamiętam. Quiz dla Państwa. Powtórzę. Proszę dzwonić do Radia Zachód. Marcin Sasin przygotował dla Państwa nagrody.
Gadżety radiowe. Dziękuję za wizytę w studiu Radia Zachód, za dyskusję. To była audycja Samorządne Lubuskie, a gośćmi byli Tomasz Jaskuła, burmistrz Lubniewic.
Dziękuję bardzo. 6-8 lipca, Festiwal Michaliny Wisłockiej w Lubniewicach. Zapraszam.
Już niebawem. I Mateusz Karkoszka, wiceburmistrz Strzelec Krajeński.
23 czerwca, lobby, proszę Państwa, samorządowe. Teraz idzie ostro. Ewa Farna i Czerwone Gitary jutro grają w Strzelcach. Też serdecznie zapraszam.
Ja nazywam się Marcin Sasim i zapraszam do słuchania Radia Zachód. Audycję realizował Andrzej Pijanowski. Dziękuję, do usłyszenia.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.